Zapraszam, Iza Serafin, a gościem Polskiego Radia Białystok jest polonistka Katarzyna Polak z Technikum i Liceum Infotech w Białymstoku, liderka edukacji cyfrowej. Na początek gratulacje serdeczne.
Dziękuję bardzo.
A zaraz potem pytanie, za jakie osiągnięcia trafia się na taką listę liderów edukacji cyfrowej?
Na takie tytuły zazwyczaj trzeba sobie zapracować, czyli tak naprawdę jest to chyba podsumowanie przynajmniej 10-15-letniej mojej działalności edukacyjnej, to w szerokim bardzo tego słowa rozumieniu, gdyż nie tylko z uczniami pracuję, ale stawiam sobie za cel bardzo taki ambitny również kształcenie, dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami z nauczycielami.
Jak to wygląda w praktyce? Polonistki właśnie.
Bycie polonistką w niczym nie przeszkadza, absolutnie, wręcz pomaga. Natomiast kompetencje cyfrowe są czymś, co kształcić chyba powinien każdy nauczyciel, w związku z tym polonista również. I moje zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, bo tak się to nazywa, albo technologią informacyjno-komputerową w edukacji sięga właściwie pojawienia się tych technologii. Jestem niespokojnym, ciekawskim duchem i język polski jest takim przedmiotem, na którym mogę stosować technologię do każdego prawie tematu, bo i językowo, i do problematyki lektur mogę zastosować technologię. I zresztą uczniowie bardzo szybko się wciągają w to. Sami są z tego świata i tym językiem zwyczajnie się do nich efektywniej dociera.
No obalamy stereotypy, że kompetencje cyfrowe to nie tylko informatyka. I w ogóle co oznacza ten termin kompetencje cyfrowe? Czy to jedynie zdolność obsługi narzędzi i technologii? Jeśli tak, no to wydaje się, że uczniowie mają to dość dobrze opanowane. Na pewno lepiej niż my dorośli. Ale czy rzeczywiście to chodzi tylko o zdolność obsługi tych urządzeń nowych technologii?
No chyba sama znajomość, czyli umiejętności są niewystarczające. Według mnie jest to wręcz postawa. Postawa i otwartości, elastyczności w ich używaniu, ale również połączenie takich kompetencji zupełnie twardych, jak właśnie znajomość Excela, czy umiejętność posługiwania się konkretnymi już narzędziami, bądź technologiami całymi. Połączenie tego z kompetencjami miękkimi, z postawą otwartości daje dopiero jakieś zaangażowanie, co się przekłada na bycie kompetentnym w czymś. Czyli dla mnie dużo bardziej cenną rzeczą jest ciekawość poznawcza niż sama znajomość jakiegoś narzędzia, gdyż akurat z narzędziami jest tak, że one się dezaktualizują, że one co jakiś czas zastępowane są przez nowe, albo świetne darmowe narzędzia stają się nagle płatne, z czym my się w edukacji bardzo często borykamy, bo nauczyciele chcą zawsze mieć świetne narzędzie, które wszystko zrobi i żeby było darmowe, a one niestety się komercjalizują. I dopiero wykorzystanie tych narzędzi do konkretnych celów, użycie ich właśnie jako narzędzia, a nie jako celu, to jest chyba ta kompetencja, która jest docelową. Bardzo polubiłam się ze sztuczną inteligencją, która jest naprawdę świetną pomocą. Pomaga w uczeniu myślenia krytycznego, którego tak brak chyba współczesnemu młodemu człowiekowi, ale też i starszemu.
Jak pani wykorzystuje tę sztuczną inteligencję na lekcjach, w szkole, tak w praktyce?
Jest kilka narzędzi, które dosłownie służą nauczycielowi, które pomagają stworzyć na przykład scenariusz lekcji na tyle atrakcyjnej, by spodobała się uczniowi, ale oczywiście trzeba przede wszystkim znać klasę. Natomiast bardzo przydaje się w szkole sztuczna inteligencja generatywna, dzięki której można zwizualizować bohatera literackiego, w której można porozmawiać głosem jakiegoś bota z Żeromskim na przykład. To ostatnio jeden z uczniów pokazał mi takie narzędzie, że można sobie porozmawiać z Żeromskim i trochę zapoznać się z nim samym jako autorem, ale też z bohaterami jego powieści. Można wygenerować tekst, by poddać go bardzo krytycznej obróbce, bo bardzo często jest tak, że młody człowiek, próbując ułatwić sobie życie szkolne, generuje gotowe wypracowania na przykład. Z jednej strony fajnie, że dotarł do takiego narzędzia, jest to na pewno jakiś zasób, natomiast też warto pomyśleć o czymś takim, że każdy człowiek ma swój indywidualny styl wypowiadania się i że skok od nie umiem do tworzę wypracowanie idealne w 5 minut to chyba nie jest ta droga rozwoju.
Pani nie daje się oszukać.
Nie, ja wręcz proszę sztuczną inteligencję, żeby pomogła mi udowodnić, że praca jest niesamodzielna, więc nauczyciel może się w tym momencie naprawdę bardzo szeroko wspomagać sztuczną inteligencją, by pewne wzorce zauważyć, gdy jest na przykład zmęczony i sprawdza którąś tam pracę i ma wrażenie, że jest niesamodzielna. Wystarczy naprawdę poprosić na przykład taki chat GPT o kilka wskazówek i daje radę.
Jak się młodym ludziom wywiad z Żeromskim podoba? Bo ten z Szymborską nie wszystkim się podobał.
No wszystko wymaga dopracowania, że tak powiem. Wydaje się, że cenią to jako pewną innowację. Natomiast i tak z tekstem Żeromskiego muszą trochę popracować. nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która wiąże się pośrednio z sztuczną inteligencją. Mianowicie od roku stosujemy w szkołach Infotech nowy przedmiot. Wprowadziłyśmy go i wymyśliłyśmy go razem z moją ulubioną polonistką z Infotechu, czyli Ewą Ziejewską. Nazwałyśmy go Strategie Komunikacyjne z AI i polega on na tym, że mamy oddzielnie lekcje literatury razem z całą bazą wiedzy teoretyczno-literackiej. Natomiast na jednej godzinie w ciągu tygodnia realizujemy zajęcia dotyczące nauki o języku, ale są one połączone z użyciem sztucznej inteligencji, co w praktyce pozwala właśnie budować kompetencje i pozwala używać w sposób przemyślany, logiczny, celowy, efektywny narzędzi, które są przyszłością, no, trzeba tak stwierdzić.
A czy wyobraża pani sobie taką sytuację, że sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli i będzie jedynie wspierana przez człowieka, trenera nauki? No już takie rozwiązanie testuje prestiżowa prywatna szkoła w Londynie, David Game College.
Tak. Jak najbardziej tak. Natomiast absolutnie sztuczna inteligencja nie zastąpi takich nauczycieli, którzy mogą być inspiracją dla uczniów, którzy mogą wspierać ich w rozwoju. Natomiast jeśli ma być tylko podawcą wiedzy, no to takich nauczycieli chyba też nie za bardzo potrzebujemy, którzy tylko podają wiedzę.
A czy te wszystkie metody, które pani stosuje, nowoczesne metody, chociażby te związane ze sztuczną inteligencją, są też do zastosowania w publicznych szkołach? Bo szkoła, w której pani pracuje, publiczną nie jest.
Nie jest. Niemniej jednak moja droga zaczynała się w szkole publicznej i to właśnie tam nabyłam pasji nauczycielskiej, można by tak rzec. Z jednej strony otworzyłam głowę na nowe, też zachodnie modele edukacyjne, ale też tam testowałam na uczniach i mówiłam im to. Będziecie moimi beta testerami. Robimy sobie teraz krótkie podsumowanie bądź wstęp w formie technologicznej, a wy będziecie testować. Powiecie, jak się to sprawdza. Zazwyczaj im się to podobało, więc problemem nigdy chyba nie jest miejsce, w którym się pracuje.
Czyli kwestia chęci jednak.
Tak, kwestia chęci, otworzenia się, również bycia podatnym na inspiracje, jakiejś elastyczności w myśleniu i chyba takiego przewrotu edukacyjnego, czyli nie ja jestem najmądrzejsza w sali, tylko daję szansę tym młodym ludziom, którzy też się rozwijają, mają swoje pasje i za każdym razem zaskakują pozytywnie.
Według Elona Muska sztuczna inteligencja mogłaby stać się niesamowitym, osobistym nauczycielem, z którym dziecko będzie ewoluować we własnym tempie. No na razie trudno to sobie wyobrazić. Ale kto wie?
Bardzo trudno. Natomiast czy tak będzie? Być może przyszłość należy do sztucznej inteligencji. Na ten moment dzieciom potrzebni są mądrzy, stabilni dorośli, którzy potrafią być też autorytetem i poprowadzić rozwój dziecka w odpowiednim kierunku.
To jest najważniejsze. A gościem Polskiego Radia Białystok była polonistka Katarzyna Polak z Technikum i Liceum Infotech w Białymstoku, liderka edukacji cyfrowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.